Ekscelencjo, księże biskupie Edwardzie, gospodarzu tej diecezji, księże biskupie Stanisławie, seniorze, zgromadzeni kapłani wszystkich stopni i godności, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście tutaj do sanktuarium pod wezwaniem świętego Józefa w Kaliszu, drodzy radiosłuchacze i widzowie telewizji Trwam. Kolejne spotkanie w kaliskim sanktuarium poświęcone jest tematowi przebaczenie. Przebaczenie w rodzinie drogą owocnego przezwyciężania kryzysów. Ten temat prowadzi nas do takiego pierwszego, jakże ważnego doświadczenia, które jest związane z rodziną. Rodzina jest dla nas środowiskiem przyjścia na świat, naszego rozwoju i doświadczenia miłości Boga. To w rodzinie zapadła decyzja o naszym chrzcie świętym. A jeśli przyjęliśmy chrzest, to przyjęliśmy Ducha Świętego, który jednoczy nas z Chrystusem jako braci i siostry i wprowadza nas w relację z Ojcem jako dzieci. Także możemy wołać: Abba, Ojcze. W tym, powiedzmy sobie, rodzinnym sakramencie został nam dany zalążek nowego Bożego życia, które ma wzrastać aż do ostatecznego spełnienia w chwale niebios. Staliśmy się członkami Kościoła Świętego, wielkiej rodziny Boga, która jest zjednoczona jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Właśnie wzór Trójcy Świętej jest nam zadany do realizacji komunii z Bogiem. Jako rodzina chrześcijańska mamy wielkie zadanie apostolskie, o którym przypomina nam ten przeżywany rok wiary. Jesteśmy wezwani do zgodnego przyjęcia i przekazywania prawd wiary, do okazywania sobie wzajemnej miłości, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się prosić i obdarzać innych przebaczeniem. Jednym słowem, jest nam powierzone zadanie budowania wspólnot rodzinnych, tych domowych kościołów, które będą stawać się coraz bardziej zdolnymi do odzwierciedlania piękna Trójcy Świętej i ewangelizowania nie tylko słowem, ale siłą przeżytej miłości. Ten domowy kościół powołany jest do tego, aby być obrazem jedynego Boga w trzech osobach. Na początku stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w godności, ale także z właściwymi sobie i dopełniającymi się cechami, aby dwoje było darem dla siebie nawzajem, aby doceniali siebie oraz tworzyli wspólnotę życia i miłości. Miłość jest tym, dzięki czemu osoba ludzka staje się autentycznym obrazem Boga. Siostry i bracia, żyjąc w rodzinie, często przeżywacie rodzinne uroczystości i święta. Pamiętacie o rocznicach, jubileuszach, imieninach. Tak często właśnie w kościele, tym domowym, życie sakramentalne w rodzinie, jak chrzest, komunia święta, bierzmowanie, sakrament małżeństwa, śluby zakonne czy święcenia kapłańskie, stają się okazją do obdarowywania życzliwym słowem, darem modlitwy czy dobrem materialnym. W tych prostych gestach ujawnia się wielkoduszna miłość. Miłość w rodzinie ujawniana jest także troską i odpowiedzialnością za bliskich, za ich moralne wybory, za duchowe przeżycia, a także za materialny status. Miłość w rodzinie jest owocna dla społeczeństwa, ponieważ życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą wartości społecznych, takich jak poszanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca. I trzeba sobie jasno powiedzieć, kto osłabia miłość w rodzinie, ostatecznie osłabia społeczeństwo, ostatecznie osłabia naród. Bóg ma swój plan, bardzo indywidualny i oryginalny dla każdej rodziny. Nasz Pan Jezus Chrystus sprawia swoją łaską, że możecie uczestniczyć w Jego oblubieńczej miłości, czyniąc was znakiem swej miłości do Kościoła, miłości wiernej i całkowitej. Drogie rodziny, jesteście zaproszone do modlitwy. Tak, dzisiaj to zaproszenie kieruje do was święta rodzina z Nazaretu. Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Łukasza jest takim zaproszeniem do modlitwy, do odwiedzania świątyni, gdzie można znaleźć swoich bliskich. To w świątyni można pomóc swoim bliskim odnaleźć drogę do rodziny, jeśli ją zagubili. Ileż modlitw zanoszonych jest w świątyniach o zgodę, o pojednanie, o powrót syna, córki, męża, żony. Tak, świątynia jest miejscem jednania, jest też miejscem przebaczenia. Przecież zagubiony 12-letni Jezus razem z Maryją i Józefem powrócił do Nazaretu. Razem, często proście w modlitwie o pomoc Matki Bożej i świętego Józefa, który tutaj szczególnie doznaje miłości, ale też i tu z tego miejsca tę miłość rozdaje. Aby nauczyli was przyjmować miłość Boga tak, jak oni ją przyjęli. Nie jest łatwo dzisiaj polskim rodzinom realizować swoje powołanie. Tak wiele rodzin odczuwa ogromny lęk związany z utratą pracy, jej poszukiwaniem, ale także wiele rodzin, młodych rodzin, przeżywa kryzys osłabienia wzajemnych więzi, który prowadzi często do ich całkowitego zerwania. Wiedzą o tym dobrze te rodziny, które są zdane na zarobkową pracę po kilkanaście godzin dziennie. Wszyscy członkowie, także żony i matki, także w dni świąteczne, w delegacjach lub poza granicami naszej ojczyzny. Jakie dramaty przeżywają dzieci w tych rodzinach, gdy rodzice w atmosferze nieukrywanej wzajemnej niechęci, a czasami wręcz demonstrowanej nienawiści, rozchodzą się, zrywają więź małżeńską. To nie są odosobnione przypadki, gdy opiekę nad dziećmi sprawuje sąsiadka jako opiekunka, która otrzymała takie zadanie w zapisie notarialnym. Nauczyciele w szkołach coraz częściej podczas wywiadówek spotykają się z takim problemem, gdy informują nie rodzica, ale prawnego opiekuna o sukcesach bądź porażkach ucznia. A jeśli do tego dodamy smutne zjawisko kilkudziesięciu tysięcy interwencji policji w ciągu roku, która bierze w ochronę jej krzywdzone dzieci. Ponad 100 tysięcy ofiar przemocy korzystają z tak zwanej niebieskiej linii, szukając wsparcia w sytuacji kryzysowej małżeństwa czy w rodzinie. Czy w sercu dziecka, młodego człowieka nie rodzi się wówczas żal i bunt wobec świata dorosłych, który potrafi być tak okrutny? Czy osoby krzywdzone nie noszą zranień, które pozostawiają trwały ślad w życiu duchowym i psychicznym? Niestety, na przeszkodzie realizacji miłości w rodzinie, tym domowym kościele staje nienawiść, doznana krzywda, brak zgody i przebaczenia. Ze smutkiem należy zauważyć proces pielęgnowania postaw okazywania złości i nienawiści właśnie w kręgu rodziny, który trwa nieraz przez wiele lat. Wyraża się to nieraz stwierdzeniem: Pan Bóg może mu i przebaczy, ale ja nie. A kiedy się odwołamy do Pana Boga, kiedy się odwołujemy do Jezusa Chrystusa, to zauważamy, że Pan Jezus wyraźnie wskazuje na obowiązek przebaczania bliźniemu. Odpowiadając właśnie na to pytanie, które postawił Piotr apostoł: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawinił względem mnie? A słowa świętego Pawła: przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie, brzmią jak podsumowanie nauki o przebaczeniu bliźniemu. Przebaczenie należy do porządku miłości Boga do człowieka. Pokochaj raz jeszcze kobietę, która innego kocha i cudzołoży, mówił Jahwe do Ozeasza, czytamy w 3 rozdziale. W komentarzu biblijnym znajdujemy słowa, że prorok otrzymuje to zadanie w relacji do swojej żony Gomer. Ozeasz jest tu ukazany jako wielkoduszny i poświęcający się na rzecz rodziny. Przez to staje się obrazem miłości Boga wobec swojego ludu. Do sytuacji zdrady i ponownego pokochania w ludzkim porządku rzeczywistości porównywał Bóg swoją miłość do narodu wybranego, który ciągle do bogów cudzych się zwracał. Przebaczenie, nawet jeżeli ten drugi nie żałuje, oznacza gotowość, jeżeli nie przyjęcia z powrotem do domu, to do nieobnoszenia się ze swoją krzywdą. Jest przejawem przyjęcia w sobie samym miłości Bożej. W taki prosty sposób ujmuje to katechizmowy uczynek miłosierdzia. Urazy chętnie darować. Czy w codzienności pamiętamy o tym miłosiernym uczynku? Jeżeli Wielki Post ma być czasem porządkowania życia, to jedną z najważniejszych niw jest ciernista ziemia gniewów i nienawiści, na której ma zakwitnąć przebaczenie. I nie chodzi o to, żeby przypominać o przebaczeniu i mówić o nim, ale żeby je spełniać. Tak, jak spełnia je Bóg, o czym świadczą konfesjonały, w których doświadczamy Bożego przebaczenia. Dzisiaj potrzebne jest świadectwo tych rodzin, które wskazują drogi, w jaki sposób sobie nawzajem przebaczać i wzrastać w miłości. Do tych dróg umożliwiających przebaczenie należy utrzymywanie stałej więzi z Bogiem przez modlitwę i życie sakramentalne. Uczestniczenie w życiu Kościoła, troska o dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do służby, cierpliwość wobec słabości drugiej osoby, przebaczenie i prośba o przebaczenie, przezwyciężanie z mądrością i pokorą pojawiających się konfliktów, przyjęcie wspólnej wizji wychowania, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialność za życie społeczne. Rodziny, które wprowadzają te wartości w swoje życie, są pośród nas. Tutaj są. I są żywą Ewangelią i prawdziwym domowym Kościołem. Siostry i bracia, jeśli poważnie traktujemy nasze chrześcijaństwo i przykazanie miłości wzajemnej, to będziemy czuć się zobowiązani do kroczenia drogą przebaczenia, do przyjęcia do przebaczenia jako właściwej postawy wobec doznanej krzywdy. Miłość bezwarunkowa dająca się w darze, która nie pyta, czy mi się to opłaca, jest źródłem każdego przebaczenia, a ono jest szansą na pokonanie kryzysów. Gdzie znajdujemy taką miłość bezwarunkową, która nie pyta, czy mi się opłaca? Właśnie w miłości małżeńskiej zakorzenionej w Jezusie Chrystusie. To miłość małżeńska oparta na fundamencie Chrystusowym. Pozostaje nam zatem być gotowymi na przebaczenie i w tej gotowości niech małżonków i nas wszystkich umacnia modlitwa Ojcze Nasz, którą odmawiamy w codziennym pacierzu i podczas każdej mszy świętej. Właśnie modlitwa pańska ma szczególną wartość i moc kształtowania w nas postawy przebaczenia. Trudno jest mówić o przebaczeniu bez zauważenia łaski Bożej. Każdy grzech przeciw bliźniemu jest uszkodzeniem daru miłości otrzymanego od Pana Boga. Jednakże Pan Bóg troszczy się o ten dar. Jego działanie jest bardzo konkretne. Bóg odpowiada na prośbę swojego dziecka, dopomaga swoją łaską. Niestety, tak często modlitwa i życie sakramentalne są wypychane, marginalizowane w sytuacjach kryzysowych małżeństwa i rodziny. I to trzeba zmienić. Każda sytuacja grzechu, który rani bliskich w kręgu rodzinnym, wymaga uleczenia, wymaga uzdrowienia. Zranione relacje można odbudować i więź po zdradzie, po zranieniu może być silniejsza, a miłość dojrzalsza. Gdyby szukać przykładu, jakże piękny przykład dał nam właśnie Piotr apostoł. Kiedy nasza myśl dzisiaj biegnie właśnie tam, do Rzymu, on po swoim zaparciu się mistrza, on dał wyraz po swoim tym odpowiedzeniu, jak do końca bardzo miłuje Jezusa. Po zranieniu pozostanie blizna. Można z nią żyć, ale nie należy jej rozdrapywać wspomnieniem. Raczej wspólnie wyciągnąć wnioski, by w przyszłości nie doszło znowu do poranienia. A to wymaga wspólnego otwarcia się na nowe sposoby pielęgnowania miłości. Warto to czynić, bo właśnie tędy prowadzi droga do miłości coraz dojrzalszej. Jeśli na tej drodze również jest świątynia z łaską Bożą, to jest szansa, że przebaczenie zagości w rodzinie i przyniesie błogosławiony plon. Amen.